Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w nowym wielomkaście nagranym przez Instytut Badawczy Provita Bona. Temat naszego dzisiejszego naszego spotkania to schizma nie jest herezją, czyli o problemie tradycjonalizmu katolickiego, wyświęcenia biskupów przez tradycjonalistów katolickich, no i ogłoszenia przez Rzym schizmy zaciągniętej przez zarówno wyświęcających, jak i wyświęconych. Zanim jednakże przejdę do tematu, oczywiście tradycyjny mały kącik reklamowy. Bardzo Państwa serdecznie proszę o wsparcie dla naszej fundacji, czy to poprzez wpłaty z dopiskiem darowizna na cele statutowe. Konto podane jest tutaj poniżej w opisie tego filmu. Możecie Państwo również wesprzeć nas przez Buy Coffee, Patronite, Zrzutkę, a także kupując nasze książki, naszego wydawnictwa, oczywiście najlepiej w naszym sklepie. Dlatego, że w naszym sklepie sam te książki pakuję, więc jeśli Państwo będziecie chcieli, sobie życzyli i napiszecie o tym, to mogę dać dedykację, autograf, czy co kto z Państwa sobie będzie życzył. Ponieważ temat naszego dzisiejszego spotkania dotyczy problemu tradycjonalizmu katolickiego i problemów, nazwijmy to, kościelnych, no to w takiej sytuacji przy okazji chciałbym Państwu polecić pasujące do tematu książki. Przede wszystkim tom drugi Myśli politycznej reformacji i kontrreformacji, to można kupić w pakiecie razem z tomem pierwszym, pod tytułem Sobór Trydencki i Reforma Katolicka, dlatego że spór pomiędzy tradycjonalistami, tak zwanymi, jak czasami się mawia popularnie, lefebrystami, a Rzymem dotyczy właśnie tradycji katolickiej i tak naprawdę reformy trydenckiej. Tu jest jakby istota sporu. Jeśli Państwa jednakże interesują również inne moje publikacje dotyczące Kościoła katolickiego, to w naszym sklepie dostępna jest także moja książka Kościół w cieniu gilotyny. Katolicyzm francuski wobec rewolucji 1789-1815, a także wiele innych książek, choćby ostatnio moja książka Kres hegemonii Zachodu poświęcona geopolityce współczesnej. Dobrze, po tym małym wstępie reklamowym przechodzimy sobie do interesującego nas problemu. Otóż 2 lipca 2026 roku Rzym ogłosił ekskomunikę tradycjonalistów katolickich, popularnie, jak mówię, zwanych lefebrystami, chociaż wiem, że sami tradycjonaliści katolicy tego terminu nie lubią, w związku z wyświęceniem przez dwóch biskupów z Bractwa Świętego Piusa X, a mianowicie biskupów Alfonsa de Galarete i Bernarda Feleja, czwórki nowych biskupów. No, nazwiska być może jeszcze nie wszyscy Państwo tych biskupów znacie, więc je odczytam. Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poincine de Sivry i Marc Anapie. Od razu zaznaczmy, że z punktu widzenia kanonicznego, czyli prawa kościelnego, wyświęcenie ma charakter ważny. Dlatego, że teoretycznie każdy biskup ma prawo wyświęcić innego biskupa, w ten sposób przekazując mu sukcesję apostolską. Tyle tylko, że zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem kanonicznym, biskup, aby coś takiego zrobić, musi mieć na to zgodę papieża. Kiedyś nie musiałby mieć, na przykład tutaj, kiedy pokazuję te książki, no to wtedy jeszcze takiej zgody zgodnie z prawem kanonicznym biskupi mieć nie musieli i na przykład, nie wiem, w epoce trydenckiej papież w ogóle nie udzielał zgody na wyświęcenie biskupów. Było to organizowane po prostu w diecezjach. Bardzo często biskupów w historii wybierały kapituły biskupie i nie było tutaj decyzji papieskich. Decyzje papieskie na przykład wymagały erygowania nowej diecezji, czyli powołania nowego biskupstwa, ale nie wyświęcenia tej lub innej osoby. Dlatego podkreślam element, że z pewnością same wyświęcenia mają charakter ważny. Co więcej, również Rzym, ogłaszając ekskomunikę, wyświęcających i wyświęconych w żaden sposób tego nie podważył. Prawdę mówiąc, nie ukrywam, że miałem ochotę nie zabierać w tej kwestii zdania. Może to dziwne, bo dlatego, że generalnie lubię zabierać zdanie w różnych sprawach, ale starałem się tego zdania przez pewien czas nie zabierać, dlatego, że nie chciałem, chciałem uniknąć kolejnej eskalacji emocji. Dlatego, że wydarzeniom tym emocje towarzyszą bardzo duże, zarówno ze strony tradycjonalistów, którzy czują się oczywiście skrzywdzeni, ze strony antytradycjonalistów, którzy w tej chwili triumfują. No, słynny ksiądz Wachowiak chyba zablokował połowę X-a. Wszystkich tych, którzy popierali tradycjonalizm. Ja próbowałem, ale mnie nie zablokował, widocznie za grzeczny byłem, żeby w tej kwestii dyskutować, to jest księdzem Wachowiakiem. W każdym razie generalnie chciałem nie zabierać w tej kwestii w ogóle głosu przez dłuższy czas, no ale zaczęły się pojawiać jakieś takie pytania, sugestie, czy pan jest katolikiem, schizmatykiem i tak dalej. Zresztą prawdę mówiąc uważam, że generalnie nie jestem w stanie uniknąć tego tematu. On się pojawi przy okazji pytań i odpowiedzi. Jak będzie 20 pytań na ten sam temat zadawanych przez różnych osób, no to przecież trudno byłoby mi udawać, że tego typu pytań nie dostrzegam. Aczkolwiek też nie ukrywam, że nie chcąc podkręcać w ogóle tego sporu, również już mam zamiar dzisiaj wypowiedzieć się w sposób zdecydowanie łagodzący ten spór. A dlaczego tak powiem, to dlaczego takie przyjmuję stanowisko, to myślę, że Państwu dzisiaj wytłumaczę. Dla tych z Państwa, którzy nie są zorientowani w sprawie, generalnie powiem, że spór pomiędzy tradycjonalistami katolickimi, zwolennikami nieżyjącego już dość dawno arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, a nazwijmy to głównym trzonem instytucjonalnym Kościoła katolickiego, on się tak naprawdę, mówi się, że rozpoczął się wraz z Soborem Watykańskim II i z braką akceptacji postanowień Soboru Watykańskiego II przez Lefebvre'a i jego zwolenników. Tak naprawdę spór jest znacznie starszy. Jakbyście sobie Państwo na przykład sięgnęli tutaj do tej właśnie mojej książki o Soborze Trydenckim, to tam już można znaleźć, bym powiedział, genezę tego sporu. Pomiędzy tymi, którzy w duchu, że tak powiem, późniejszego Soboru Trydenckiego domagali się w sporze z protestantami i z różnego rodzaju, bym powiedział, odstępcami od prawdy katolickiej, twardej ręki, a po tych, którzy chcieli negocjować, dyskutować, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, prowadzić dialog. I tak naprawdę potem ten spór istnieje sobie przez dobrych kilkaset lat. On się objawia bardzo mocno na Soborze Watykańskim I w latach 1869-1870, kiedy to tak zwana większość tradycjonalistyczna przegłosowała dogmat o nieomylności papieża przeciwko mniejszości liberalnej, tak to nazwijmy, która chciała sobie dialogować ze światem, z liberalną demokracją, chciała sobie dialogować z protestantami i tak dalej. No i generalnie można powiedzieć, że nowością Soboru Watykańskiego II w latach 60. XX wieku było odwrócenie proporcji, polegające na tym, że dotychczasowa tradycjonalistyczna większość stała się po prostu mniejszością. I tak jak przez od Soboru Trydenckiego większość generalnie w jakiś tam sposób w Kościele odsuwała i źle patrzyła na mniejszość, tak teraz mniejszość liberalna, która stała się większością, w podobny sposób zaczęła patrzeć na tradycjonalistów. Ale generalnie pamiętajmy Państwo o jednej rzeczy. Konflikt nie dotyczy dogmatów wiary. Nawet kontestowany przez arcybiskupa Lefebvre'a Sobór Watykański II, co zresztą sami tradycjonaliści permanentnie o tym piszą, nie miał charakteru dogmatycznego. To znaczy, Sobór nie został zwołany w celu rozprawy z jakąś wielką herezją i w celu zdefiniowania jakiegoś dogmatu czy dogmatów podważanych przez herezję. nic takiego nie było miejsca. Sobór sami ojcowie Soboru Watykańskiego II określili jako duszpasterski, czyli chodziło o stosunek duszpasterzy do świata współczesnego. Do świata, to są lata 60., z jednej strony triumfującego liberalizmu i to takiego, bym powiedział, mocno lewicowego, pojawiających się socjaldemokracji. Z drugiej strony na wschodzie pojawiły się państwa komunistyczne i trzeba było się do jakichś do nich odnieść i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tam w dokumentacji soboru zdefiniowanego żadnego nowego dogmatu. Dlatego też jest to tak naprawdę spór pomiędzy dwoma spojrzeniami na dogmatykę katolicką i na tradycję katolicką. Tradycjonaliści patrzyli i nadal patrzą na nauczania Kościoła wielowiekowe i na tradycję katolicką w perspektywie traktowania jej dosłownie, literalnie i z pełną powagą. Podczas kiedy nurt liberalny, przez tychże tradycjonalistów, często określany jako modernistyczny, zawsze patrzył na tradycyjne nauczanie Kościoła, bym powiedział, z pewnej takiej perspektywy specyficznej, że no generalnie tak, to oczywiście to, co Kościół głosił zawsze, to jest prawda, ale nie należy do wszystkiego podchodzić aż tak skrajnie literalnie, dlatego że my tak naprawdę do końca przecież nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest Boże, a co ludzkie. I to, co głosi tradycja katolicka, to być może, że to tak no, trochę ludzie tam mieli udział w tej tradycji, trochę Bóg, trochę ludzie, tak do końca nie wiadomo. Być może, że Bóg kocha wszystkich ludzi, pewnie kocha, więc pewnie zbawi nie tylko tych, którzy chodzą do kościoła i głoszą, że poza kościołem nie ma zbawienia, ale również tych, którzy, nie wiem, są dobrymi protestantami, dobrymi prawosławnymi, a być może Bóg zbawi również, prawda, tych na literkę Z, może również muzułmanów, a może również innych pogańskich religii. I to tak właściwie nie wiadomo. Dlatego trzeba przyjąć taką pozycję, bym powiedział, dialogującą ze wszystkimi, z kim się da. To dialogowanie oczywiście później, w późniejszych okresach, przyjmowało różne mniej lub bardziej szerokie perspektywy. Dialogowano najpierw z protestantami, czyli wewnątrz chrześcijaństwa zachodniego. Potem się rozpoczęły próby dialogowania z chrześcijaństwem wschodnim, potem z innymi religiami monoteistycznymi, aż w końcu rzucono hasło dialogu z tak zwanymi wszystkimi ludźmi dobrej woli, czyli nawet z niewierzącymi. I tak naprawdę spór pomiędzy tradycjonalistami a liberałami katolickimi nie dotyczy dogmatów. Dotyczy podejścia do samych dogmatów i tradycji katolickiej. Jest to w jakiś sposób spór uwikłany w nowoczesną filozofię. Otóż tradycjonaliści katolicy głoszą filozofię klasyczną z przekonaniem, że prawda jest to stwierdzenie, które oddaje istotę rzeczy. Podczas kiedy, czyli można powiedzieć, wierzą w to, że prawda ma charakter obiektywny, raz ustalona nie ulega zmianie. Podczas kiedy liberałowie katolicy zawsze twierdzili, że to człowiek jest podmiotem, który patrzy na prawdę i prawda jednym się wydaje trochę taka, innym trochę inna. No dlatego, prawda, trzeba tutaj zachować większą otwartość, tolerancję, prawda, i tak dalej. I ten duch, bym powiedział, właśnie tej otwartości dialogowania zdecydowanie wygrał na Soborze Watykańskim II. Tradycjonaliści mu się sprzeciwili, ale, i tu zwracam uwagę, ponieważ na Soborze Watykańskim II nie doszło do żadnej dogmatyzacji tego, bym powiedział, liberalnego spojrzenia na religię, dlatego nawet w dzisiejszym sporze Rzym nie mógł ogłosić, że tradycjonaliści katolicy popadli w jakąkolwiek herezję, bo w żadną nie popadli. Popadli jedynie w schizmę, czyli utracili, jak to się ładnie mówi w języku kościelnym, łączność z biskupem Rzymu, czyli innymi słowy popadli w spór o charakterze prawno-instytucjonalnym. I tutaj od razu moja ważna uwaga. Obserwując głosy krytyczne w stosunku do dokumentu wydanego przez Rzym, widzę, że część tradycjonalistów katolickich podważa pojęcie schizmy. Otóż, tak powiem, z katalogami prawa kanonicznego, ze słownikami wyrazów obcych i bliskoznawczych starają się tam znaleźć jakieś błędy proceduralne, pojęciowe w dokumencie wydanym przez Rzym, twierdząc, że nie doszło do schizmy. Powiem szczerze, jest to argumentacja, której nie rozumiem, nie podzielam, dlatego że no generalnie, jeżeli schizma polega na tym, że się nie pozostaje w łączności z papieżem, no to uważam za naturalne i logiczne, że to papież decyduje, kto pozostaje z nim w łączności, a kto nie. I tyle. Także jeżeli Leon XIV uznał, że biskupi tradycjonalistyczni nie pozostają z nim w łączności, no to ma prawo tak uznać i to jest jakby jego decyzja. Ale ja bym powiedział tak, nie robiłbym z tego powodu jakiejś nieprawdopodobnej, gigantycznej histerii. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki, i to Kościół ten tradycyjny, nauka tradycjonalistyczna, głosiła, że poza Kościołem nie ma zbawienia, rozumiejąc przez to, że ci, którzy nie są katolikami, ci, którzy mylą się w dogmatach, wyznają błędne prawdy wiary lub w ogóle nie wyznają, to ponieważ poza Kościołem nie ma zbawienia, zbawieni nie będą. Okej. Jest to zrozumiałe stanowisko. Ale równocześnie ta sama tradycyjna nauka Kościoła, zresztą nietradycyjna, ta liberalna również, nie twierdzi wcale, że drogę do zbawienia mają zamknięci ci, którzy znajdują się w stanie schizmy, czyli braku łączności z papieżem i z Kościołem katolickim. Dam Państwu bardzo prosty przykład. W roku 1054 doszło do zjawiska, które katolicy określają mianem Wielkiej Schizmy Wschodniej. Wyłoniło się, mówiąc wprost, prawosławie właśnie w sporze o uznanie instytucji papieża lub brak tego uznania przez biskupów bizantyjskich. Schizma, zwana zresztą przez prawosławnych schizmą zachodnią, no bo z punktu widzenia Bizancjum, Rusi, prawda, oni byli na wschodzie, więc uznali, że ci na zachodzie są schizmatykami, więc dla nich to była wielka schizma zachodnia. W każdym razie, bez względu na to, jak to schizmę nazwiemy, jest ona oczywiście faktem, nikt jej nie podważa. I teraz pojawia się proste pytanie. Czy fakt, że od 1054 roku kościoły wschodnie nie uznają papieża, powoduje, że automatycznie wszyscy prawosławni, którzy zmarli od roku 1054 po dzień dzisiejszy, nie będą zbawieni? Szczerze mówiąc, ja nie znam, a sporo się w swoim życiu naczytałem, choćby pisząc tą książkę o Soborze Trydenckim i reformie katolickiej, nie znam żadnego teologa katolickiego, który, no może w jakimś tam ferworze dyskusyjnym, ale z taką bym powiedział, no na poważnie, w jakimś poważnej pracy, dobrze udokumentowanej źródłowo na podstawie tradycji kościelnej, prawa kanonicznego, Ewangelii i tak dalej, twierdził, że prawosławni nie mogą być zbawieni. Absolutnie nikt coś takiego nie twierdził. Czytałem nawet takie całe trzy traktaty Piotra Skargi na temat jedności z Kościołem prawosławnym i on tam wprost pisze o tym, że prawosławni, oczywiście za Pana Boga nie można podjąć decyzji, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą być tak samo, prawdopodobnie są tak samo zbawiani, jak i katolicy. Innymi słowy, schizma nie powoduje automatycznego zamknięcia bram niebieskich dla umierających. O ile heretyk w nauczaniu tradycyjnym Kościoła rzeczywiście być może jest to zamknięcie dla niego bram niebiańskich, o tyle z punktu widzenia jakby dla schizmatyka nie są, ponieważ jest to kwestia dyscyplinarno-prawno-instytucjonalna, a nie kwestia prawdziwości wiary. Podobnie mamy inny przykład na zachodzie Wielka Schizma Zachodnia lat 1378-1417, w czasie której było dwóch, a w pewnym momencie nawet trzech papieży. No i teraz nikt przecież nie twierdzi z powagą, że każdy, kto uznawał nie tego papieża, co trzeba, a było ich dwóch, a chwilami trzech. Po dzień dzisiejszy właściwie nie wiadomo, który z nich był tym prawdziwym, a którzy byli nieprawdziwi. No to trudno przyjąć założenie, że automatycznie wszyscy ci, którzy na Zachodzie zmarli w latach 1378-1417 i nie uznawali tego papieża, co trzeba, to automatycznie Pan Bóg zamknął im bramy raju. No nie, no to byłby pogląd absolutnie nonsensowny. Zresztą z punktu widzenia historii ruchu związanego z arcybiskupem Lefebvrem, to przecież sytuacja jest bardzo podobna. Otóż czterech biskupów zostało po raz pierwszy konsekrowanych bez zgody Rzymu przez arcybiskupa Marcela Lefebvra w 1988 roku. Jan Paweł II wtedy ekskomunikował zarówno samego arcybiskupa Lefebvre, jak i czterech biskupów. Zresztą dwóch z nich to jest właśnie ci, którzy teraz święcili biskupów. No i czy to oznacza w takiej sytuacji, że automatycznie wszyscy ci, którzy byli związani z bractwem świętego Piusa X od roku 1988 roku, jak umierali, to nie mogli być zbawieni? Ja nie znam nikogo, kto twierdziłby coś tak nonsensownego. Tym bardziej, że w 2009 roku papież Benedykt XVI przywrócił tradycjonalistów katolickich do łączności z Kościołem katolickim. Czyli z tego wniosek, że jakiś radykał mógłby powiedzieć, że każdy tradycjonalista katolicki, który popierał arcybiskupa Lefebvra, zmarły pomiędzy rokiem 1988 a 2009, nie mógł być zbawiony, ale jak już przywrócił do jedności tradycjonalistów Benedykt XVI w 2009 roku, tak jak mu się już zmarło dzień później po przywróceniu, to już zbawionym mógł być. Nie no, proszę Państwa, to jest zbyt absolutnie nonsensowne. Innymi słowy, możemy ustalić jedną ważną rzecz. A fakt schizmy nie powoduje, że tak powiem, zamknięcia drogi do zbawienia. Jest to wyłącznie spór prawno-instytucjonalny w samym Kościele, a nie spór, który powoduje, że wierni, że tak powiem, ich szanse na zbawienie są zamykane, otwierane w zależności od tego, czy się jest w odpowiedniej organizacji, czy nie. Nie, ponieważ obydwie organizacje kościelne głoszą te same dogmaty katolickie, nawet jeśli tam się sprzeczają pomiędzy sobą o na przykład podejście do Soboru Watykańskiego II. No i teraz w takiej sytuacji należy się zastanowić, jakie, że tak powiem, motywacje przyświecają tutaj obu obozom, które są ze sobą w sporze. Otóż strona tradycjonalistyczna, Bractwo Świętego Piusa X, jakby ich pogląd jest prosty i zrozumiały. Otóż biskupi, którzy dokonali święceń, mają odpowiednio 69 i 68 lat. I mówiąc wprost, istnieje chyba, nie mam tyle lat, ale odnoszę wrażenie, że w tym wieku zaczyna się u ludzi pojawić taka, tak powiem, myśli ostateczne o innym świecie i prawdopodobnie wtedy zaczynają się zastanawiać nad swoim spuściznym i dziedzictwem. I mówiąc wprost, biskupi tradycjonalistyczni obawiali się, że gdyby na przykład, nie wiem, jednemu z nich się przydarzył zawał, a drugiemu na wieść o tym przydarzyłby się wylew, no to by się nagle okazało, że ostatni biskup tradycjonalista zszedł z tego świata, nie wyświęcając żadnych swoich następców, co oznaczałoby, że biskupi tradycjonaliści po prostu mogliby w sposób naturalny zaniknąć. Biologia zlikwidowała by, można powiedzieć, problem tradycjonalizmu katolickiego. Dlatego też postanowili wyświęcić swoich następców po to, aby nie było ich dwóch, tylko było ich sześciu. Zresztą prawdopodobnie z tego powodu właśnie Rzym nie pozwalał im dokonać tych wyświęceń, ponieważ kuria rzymska doszła do podobnego wniosku, że obydwaj, prawda, tutaj biskupi się zestarzeją, spokojnie sobie na emeryturach poumierają, nie będą mieli sukcesji apostolskiej, tradycjonaliści stracą taką ciągłość apostolską i można powiedzieć, problem się sam rozwiąże. Ja tutaj zwracam uwagę, że jest takie zjawisko w historii Kościoła, w Polsce bardzo mało znane, a mianowicie tak zwany Petit Église, mały kościół. Mały kościół była to grupa ówczesnych tradycjonalistów katolickich. Ja o niej specjalnie nie piszę, ale to właśnie w tej epoce rewolucji francuskiej. A mianowicie, która nie uznała konkordatu tak zwanego napoleońskiego z roku 1801 pomiędzy Napoleonem Bonapartem a Piusem VII. Dlaczego nie uznali? Dlatego, że na mocy tego konkordatu papież odwołał wszystkich biskupów francuskich zajmowanych przez nich biskupstw. I zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym nie miał takiego prawa to zrobić. Papież to zrobił po to, żeby móc zawrzeć konkordat i uregulować, można zakończyć schizmę, którą wywołali rewolucjoniści francuscy w kościele francuskim. Dlatego odwołał wszystkich biskupów i powołał w uzgodnieniu z Napoleonem Nowym. I kilku czy też kilkunastu biskupów, tam dokładnie nie wczytywałem się aż w ten problem, nie uznało tego aktu, wychodząc z założenia kanonicznie słusznego, że nie popełnili żadnego deliktu, czyli przestępstwa z punktu widzenia prawa kanonicznego, na podstawie których papież miałby prawo ich odwołać. I mieli rację, bo nic nie zrobili. I część wiernych, głównie o poglądach galikańskich, czyli odmawiających tradycyjnie we Francji papieżowi nadmiernych uprawnień, poparła ich i utworzyli tak zwany mały kościół. Niektórzy historycy twierdzą, że grupa mogła liczyć nawet około 90 tysięcy wiernych. Tylko, że mały kościół, nie uznając decyzji papieskich i ci biskupi dalej uważali się za biskupów, równocześnie, zgodnie z prawem kanonicznym francuskim i galikańskim, uznali, że bez zgody króla nie mogą wyświęcić żadnych kolejnych biskupów. To spowodowało, że biskupi po kolei umierali sobie. Potem zaczęli po śmierci ostatniego z biskupów umierać ostatni księża posługujący wiernym i w roku 1852 umarł ostatni z księży. I co w takiej sytuacji mają zrobić wierni małego kościoła? Mianowicie wierni Petit Église, małego kościoła, podzielili się na kilka grup. Część wróciła po prostu do parafii, w których mieszkali, i zaczęła uczęszczać na normalnym msze i przyjmować sakramenty w normalnym kościele. Część zaczęła, tak w cudzysłowie, nazwijmy własną mszę praktykować, de facto upodobniając się do protestantów, robiąc własne jakieś nabożeństwa bez żadnej formalnie wyświęconej na księdza osoby, a część po prostu machnęła ręką i przestała chodzić do jakiegokolwiek kościoła, ulegając laicyzacji. I w tej chwili ocenia się, że być może we Francji deklaruje się werbalnie około 4000 osób jako członkowie małego kościoła. Kilkaset z nich jest gdzieś tam, powiedzmy, w jakiś sposób czynna w tym małym kościele, ale generalnie uważa się, że schizma małokościelna wymarła sama z siebie. To prawdopodobnie był pomysł kurii rzymskiej i samego papieża Leona XIV na likwidację, nazwijmy to, problemu tradycjonalistycznego w kościele. Stąd też jest to powołanie się przez tradycjonalistów na tak zwany stan wyższej konieczności, taki odpowiednik stanu wyjątkowego, które prawo kanoniczne uznaje. Zresztą powołując się na stan wyższej konieczności, paradoksalnie właśnie Pius VII w roku 1801 odwołał tych biskupów, od których zaczęła się schizma małego kościoła. Dlatego też tradycjonaliści uznali, że ponieważ nie chcą, przepraszam, że tak powiem brutalnie, wymrzeć gdzieś tam na boku kościoła, więc muszą, póki posiadają możliwość podtrzymania ciągłości apostolskiej, muszą dokonać konsekracji biskupów na zasadzie albo teraz, albo za kilka lat, czy 10, czy 15 lat, może się okazać już to niemożliwe. Zresztą nie jest przypadkiem, że wszyscy wyświęceni w tej chwili biskupi są stosunkowo, jak na biskupów, szczególnie młodzi. Mają bowiem, jak sobie policzyłem, od 36 do 53 lat. No szczególnie 36 to jest bardzo młody wiek. Powód jest prosty, a będzie chodzi o to, żeby stan wyższej konieczności nie zachodził przez następne lata, nawet dziesięciolecia. żeby tak ze 30 lat było, że tak powiem, spokoju od stanu wyższej konieczności. I w ten sposób jest jakby, no powiedzmy, 30 lat na ponowne uregulowanie stanowiska tradycjonalistów katolickich z Rzymem. Na co liczą tradycjonaliści? Na to, że papieżem zostanie jakiś tradycjonalista, który ureguluje ich stosunek? Nie wierzę w to za bardzo. Osobiście uważam, że niestety, ale prawdopodobnie ostatnim konserwatywnym papieżem w Kościele katolickim był Benedykt XVI i potem już jest i będzie tylko gorzej, dlatego że pamiętajcie Państwo, że każdy kolejny papież, to takich liberalnych poglądów, za swojego pontyfikatu mianuje kolejnych kardynałów, no i mianuje osoby w naturalny sposób o bliskich sobie poglądach. Także jakiegoś cudu w postaci przejęcia Kościoła katolickiego przez tradycjonalistów nie będzie. Myślę, że Bractwo Świętego Piusa X liczy na coś innego. Na papieża o poglądach liberalnych, który jednakże będzie liberałem, bym powiedział, w pełnym tego słowa znaczeniu. O co chcę przez to powiedzieć? A mianowicie Kościół posoborowy, liberalny, bardzo często podkreśla swoją to, że posiada wiele twarz, że panuje tam pluralizm poglądów, że nie używa się właśnie zasady autorytarnej, że jest to Kościół, który wszystkich mieści, wszystkich dialoguje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą we współczesnym Kościele też przecież mamy z jednej strony, nie wiem, kardynałów Roberta Saracha czy Raymonda Berka, a z drugiej strony mamy na przykład kardynała Rysia, prawda? Mamy księży chodzących do Gazety Wyborczej, do TVN-u, prawda? No to jakby rozumowanie jest proste. Być może, że kiedyś przyjdzie papież, który tą wielonurtowość, nie chcę użyć określenia pluralizm, ale tą wielonurtowość potraktuje bardzo dosłownie i powie tak, dobrze, to w Kościele katolickim jest miejsce dla wszystkich tych, którzy uznają wszystkie dogmaty katolickie. No przecież tradycjonaliści od arcybiskupa Lefebvre'a wszystkie dogmaty katolickie uznają. Więc wystarczy uznać konsekrację biskupów, która w tej chwili miała miejsce i można przywrócić łączność tradycjonalistów z Kościołem katolickim. Także ja myślę, że takie jest rozumowanie. I ja się osobiście spodziewam, że za ileś lat, pewnie wcześniej czy później, do ponownego przyłączenia do Kościoła katolickiego nastąpi powrót, nazwijmy to, tradycjonalistów katolickich. Być może, że któryś kolejny papież znów będzie im robił problemy i znów dojdzie do schizmy. I być może, że ta sytuacja będzie się powtarzać ileś lat. I tradycjonaliści są w stanie w Kościele katolickim istnieć, gdzieś trochę na jego marginesie, ale są w stanie istnieć, pod warunkiem, że ten stan schizmy nie przedłuży się, nie wiem, do stuletniego na przykład rozejścia się, no bo wtedy, tak powiem, z każdym kolejnym rokiem powrót może się okazywać trudniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy dwie struktury, no to one gdzieś mentalnie ewoluują i może się okazać, że wyewoluują już w tak dwóch różnych kierunkach, że nie będą miały w pewnym momencie z sobą rozmawiać. Póki co jednak podkreślam, że pomiędzy czterema nowo wyświęconymi biskupami, a nawet kardynałem Grzegorzem Rysiem, nie istnieje konflikt o charakterze dogmatycznym. Kardynał Ryś, mimo że z punktu widzenia tradycjonalistów głosi różne dziwne rzeczy, z pewnością z punktu widzenia dogmatycznego wyznaje te same dogmaty Kościoła katolickiego, które wyznają tradycjonaliści. I póki się ta sytuacja nie zmieni, póty oczywiście jakby istnieje cały czas możliwość nawiązania z powrotem, że tak powiem, tej łączności, która w tej chwili została zerwana i możemy się oczywiście spierać, czy jest to winą samych tradycjonalistów, którzy byli nieposłuszni papieżowi, czy też papieża, który liczył na to, że spokojnie sobie gdzieś tam wymrą, prawda, i problem tradycjonalistów zaniknie. Dlatego jakby kończąc te swoje rozważania, no chciałbym do Państwa zaapelować po prostu o spokój, o nieuleganie emocjom. Jak mówię, takie rzeczy w Kościele katolickim zdarzały się nieraz jeszcze pewnie nieraz się zdarzą. I ponieważ nie ma tutaj do czynienia z herezją, lecz ze schizmą, czyli ze sporem prawno-organizacyjnym, to bez względu na to, czy ktoś jest tradycjonalistą katolickim, czy nie, z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego, oczywiście droga do zbawienia stoi dla niego otworem. I to byłoby, proszę Państwa, jakby jeśli chodzi o mój komentarz do tych wydarzeń, które tak ostatnio bulwersują opinię katolicką w Polsce cały. Jak Państwo widzicie, ja zachowuję w kwestii dość duży spokój. Wydarzenie jest, bym powiedział, oczywiście przykre, ale naprawdę osobiście uważam, że już, że tak powiem, takie rzeczy w Kościele katolickim były. Zresztą sam historia tradycjonalizmu katolickiego już pokazuje, że już raz była schizma, potem została zakończona, teraz znów jest i czekamy sobie spokojnie na kolejne wydarzenia i na pontyfikat któregoś z papieży, który stwierdzi, że dla tradycjonalistów katolickich miejsce w Kościele jest dalej wolne, czeka i da im sygnał, że będzie można wrócić, nie ustępując w niczym, jeśli chodzi o ich nauczanie. No i na sam koniec jedna rzecz, która, powiem szczerze, w całej sprawie mnie najbardziej zbulwersowała. A mianowicie są to politycy i komentatorzy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy potraktowali całą sprawę w sposób budzący mój głęboki niesmak, dlatego że z całej sprawy zrozumieli tylko jedno i zaczęli rzucać w internecie hasło, że Grzegorz Braun jako tradycjonalista katolicki właśnie jest schizmatykiem i został wyrzucony z Kościoła. Panowie z PiS-u, powiem tak, ja rozumiem, że dla was polityka to jest jedyna istotna rzecz, władza i stołki. Ale robienie z problemów religijnych narzędzia do walki politycznej pomiędzy katolikami po prostu uważam, że nie przystoi. I to byłoby, proszę Państwa, ta ostatnia myśl rzeczywiście na dzisiaj końcowa. To było wszystko, z czym chciałem się z Państwem podzielić. Także jak Państwo widzą, na pytanie, które gdzieś tam na początku się pojawiało, czy Adam Wielomski jest katolikiem, jest dalej w Kościele katolickim, Adam Wielomski, jak widzicie Państwo, nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby odpowiedzieć pozytywnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.